Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witamy Państwa wiosennie w sobotniej kresowej audycji razem z Tadeuszem Faliszewskim, który Slow Foxem Idzie wiosna z rewii o tym samym tytule z 1931 roku rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie.
Idzie wiosna, panie Michale, i mamy nadzieję, że z dnia na dzień będzie coraz cieplej. Choć jak widzimy, gorący czas w polityce nas nie opuszcza. Dotychczasowy wojewoda mazowiecki, były minister zdrowia Konstanty Radziwiłł otrzymał nominację na ambasadora Polski na Litwie. Zastąpi na tym stanowisku Urszulę Doroszewską, która kierowała polską ambasadą ostatnie 6 lat. Do najważniejszych zadań nowy ambasador zaliczył wspieranie relacji dwustronnych w wymiarze politycznym, gospodarczym, ochronie środowiska i bezpieczeństwa.
Zaznaczył, że ważne jest także wsparcie polskiej mniejszości narodowej na Litwie, na co z pewnością nasi rodacy w Wilnie liczą. A jak bardzo jest to potrzebne, świadczy m.in. spór dotyczący wyborów samorządowych na Litwie. Wynik drugiej tury wyborów w rejonie wileńskim, która odbyła się w minioną niedzielę, zaskarżyła Akcja Wyborcza Polaków Litwy – Związek Chrześcijańskich Rodzin. Ich zdaniem wybory, w których Robert Duchniewicz, reprezentujący litewskich socjaldemokratów, pokonał kilkuset głosami Waldemara Urbana z Akcji Wyborczej, nie były ani wolne, ani demokratyczne.
Połączyliśmy się telefonicznie z Mieczysławem Baszko, posłem Zjednoczonej Prawicy, który był razem z europosłem Patrykiem Jakim, międzynarodowym obserwatorem wyborów. Witamy pana bardzo serdecznie.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
W raporcie wskazują panowie na szereg nieprawidłowości i działań o charakterze dyskryminacji mniejszości polskiej i jej kandydata.
Byłem przy wyborach do samorządu wileńskiego w 8 komisjach obwodowych. Bardzo wielkim dla mnie zaskoczeniem było, że mundurowi, jakiś Związek Strzelecki Litwy czy coś ku temu, jakaś siła paramilitarna, przy lokalach i w lokalach było. Oprócz tego komisja zgłaszała też bardzo wielkie zaniepokojenie, dlaczego do lokalu i przy lokalach jest wojsko. To dużo dawało do myślenia głosującym Polakom. Ja bardzo też byłem bardzo zaniepokojony po raz pierwszy w historii, żeby wojsko przy komisjach wyborczych było, a tym bardziej zadawałem też pytania, spotkałem się, rozmawiałem z tymi żołnierzami, pytałem się, co się stało, czy stan wyjątkowy, czy stan wojenny został wprowadzony w tym rejonie wileńskim, bo trzeba powiedzieć słuchaczom, że w innych rejonach tej ochrony nie było. Te problemy, które też są podane, że emisja, dostęp do między innymi do nośników radiowych, telewizyjnych, no był kandydat od Związku Polaków, jednak był dyskryminowany. To jest niepotrzebne moim zdaniem. Taka demokracja to nie powinna być.
Czy przedstawione przez panów zarzuty uprawniają zaskarżenie wyborów przez akcję wyborczą Polaków Litwy?
Ja też stwierdziłem, bo byłem i jestem takim człowiekiem, który drzemie we mnie wielki patriotyzm, a tym bardziej rejon wileński czy soleczyński, to znam od 30 lat, bardzo dobrze współpracuję i pomocą humanitarną, której też w instytucji również swojej, naszej tu z Białegostoku pomagamy. I to, co zostało też ze strony akcji wyborczej, to ja popieram i to stwierdzam, że to jest decyzja już Komitetu Wyborczego pana kandydata Urbana i ja pod takim tekstem też się podpisuję.
Dziękujemy za rozmowę.
Do wyborów samorządowych na Litwie wrócimy w drugiej części audycji. Za chwilę posłuchamy aktualności ze Lwowa i z ziemi lwowskiej, które przygotowali dla państwa Karina Wysoczańska i Eugeniusz Sało z Kuriera Galicyjskiego. Ale przedtem wiosenna lwowska piosenka w wykonaniu Wiktora Budzyńskiego.
Wiosna we Lwowie i kto jej powie, że my chodzimy z nią po parku lwowskim. We Lwowie kwiecień, we Lwowie wiosna, bzy w każdym już ogrodzie łyczakowskim, w każdym ogródku, w każdym zakątku, jak od początku świata stanie maj. Piosnko, gdy braknie rymów i wątku, to rytmem serca wiośnie lwowskiej graj. Albo pójdź i w parku stryjskim westchnij znów, niech się zbudzą jakieś cienie. Na wysokim zamku popatrz na swój Lwów, na skrzydłach przeleć raz wspomnieniem. I czekaj aż po świt, nim wstanie pierwszy ptak, a potem z nim zaśpiewaj tak. Wiosna we Lwowie i kto jej powie, że my z daleka jej niesiemy kwiaty. Białe stokrotki i fiolki pierwsze, młodości wierszy, wiosny poematy. We Lwowie wiosna może się zdziwi, może roztkliwi się i zwiędnie w łzach. Wioską uciekaj, niech tam szczęśliwie chodzi jedna wiosna, chodzi dziś w tych dniach.
A teraz już nasi korespondenci z Kuriera Galicyjskiego.
We Lwowie obchodziliśmy setną rocznicę śmierci metropolity lwowskiego świętego Józefa Bilczewskiego. W lwowskiej bazylice metropolitalnej została odprawiona uroczysta msza święta, której przewodniczył biskup Roman Pindel z diecezji bielsko-żywieckiej. W modlitwie udział wzięli arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, przedstawiciele Episkopatu Kościoła Rzymskokatolickiego Ukrainy, a także biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej i ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego Wołodymyr Gruca.
Następnego dnia w Katedrze Lwowskiej odbyła się prezentacja książki księdza profesora Józefa Wołczyńskiego pod tytułem Arystokrata Ducha, święty arcybiskup Józef Bilczewski we wspomnieniach. Podczas spotkania ksiądz Józef Wołczyński przybliżył sylwetkę świętego arcybiskupa Bilczewskiego, który był otaczany wielkim uznaniem, szczególnie we Lwowie. W wydarzeniu udział wzięli Polacy z Lwowa oraz parafianie.
Józef Bilczewski urodził się 26 kwietnia 1860 roku w Wilamowicach, uczęszczał do gimnazjum w Wadowicach, później wstąpił do seminarium duchownego w Krakowie. W latach 1900-1923 został mianowany na arcybiskupa lwowskiego obrządku łacińskiego, starał się o rozwój oświaty katolickiej i narodowej, fundował kościoły i kaplice, szkoły oraz ochronki. Na prośbę Bilczewskiego papież Pius X ustanowił Maryję Królową Korony Polskiej, patronką archidiecezji lwowskiej, a katedrę podniósł do godności bazyliki.
Józef Bilczewski zmarł 20 marca 1923 roku we Lwowie. Na jego prośbę został pochowany na cmentarzu janowskim, na którym grzebano biednych, pragnąc spoczywać wśród ubogich, dla których był zawsze ojcem i opiekunem. Jego pogrzeb zgromadził wielki tłum ludzi. Starania o jego beatyfikację rozpoczęto w latach 30. XX wieku we Lwowie. Proces został zakończony dopiero w 1997 roku w Rzymie. W 2001 roku został beatyfikowany we Lwowie przez ojca świętego Jana Pawła II, kanonizowany zaś w 2005 roku w Rzymie przez papieża Benedykta XVI. Relikwie arcybiskupa Bilczewskiego znajdują się w katedrze lwowskiej.
A teraz udamy się do mościsk w obwodzie lwowskim, które znajdują się 15 km od granicy z Polską. Liceum nr 3 imienia świętej królowej Jadwigi w Mościskach w ubiegłym roku obchodziło jubileusz 20-lecia działalności szkoły. Dzięki darczyńcom z Legnicy mościskie liceum otrzymało nowy sztandar.
Na 20-lecie już szkoły pani dyrektor powiedziała, że jej marzeniem jest posiadanie takiego sztandaru. Długo nie trzeba było nas namawiać. Pozyskaliśmy też zaprzyjaźnione fundacje i partnerów. No, wspomnę tutaj Fundację Pogoń Lwów, Fundację Pułku IV Ułanów Zaniemeńskich, Stadninę Koni Kalinówka imienia właśnie Ułanów Zaniemeńskich i wspólnie ufundowaliśmy ten sztandar.
Powiedział Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Uroczystość przekazania i poświęcenia nowego sztandaru Liceum nr 3 imienia Świętej Królowej Jadwigi w Mościskach odbyła się w kościele Świętego Jana Chrzciciela w Legnicy. I choć szkoła od 2005 roku ma skromny sztandar, który wyhaftowali sami uczniowie i nauczyciele, od lat marzyła o nowej chorągwi.
Marzenie mamy, aby był jakiś porządny sztandar, bo ten taki bardzo biedny. Jeszcze powiedziałam, że nieraz bywamy w katedrze we Lwowie i widzimy, jak tam przychodzą uczniowie ze sztandarami, a nasz taki biedny jest. To jest wielka radość dla nas i właśnie tam czekają w szkole. Pokażemy na pierwszym apelu, jaki ten piękny sztandar jest.
Powiedziała Teresa Teterycz, dyrektor Liceum nr 3 imienia Świętej Królowej Jadwigi w Mościskach.
Jest to dla nas bardzo wielki zaszczyt ze względów na to, że jest to bardzo cenny dla nas sztandar, ze względu na to, że również jesteśmy Polakami i mamy w sobie w tej szkole właśnie tą polszczyznę oraz zawdzięczamy dużo Polsce. Sztandar tylko umacnia w tej wierze właśnie, że tak jest. Jest on bardzo nam przydatny oraz będzie pełnić bardzo wielką funkcję w danej naszej szkole.
Powiedział Paweł Ziober, uczeń 10 klasy liceum w Mościskach. Do liceum w Mościskach z polskim językiem nauczania chodzą dzieci z rodzin polskich i mieszanych, polsko-ukraińskich, nie tylko z Mościsk, ale także z okolicznych wiosek.
I to na dzisiaj już wszystko. Pozdrawiamy z redakcji Kuriera Galicyjskiego Karina Wysoczańska
i Eugeniusz Sało.
Dziękujemy Karinie i Eugeniuszowi. Szanowni Państwo, zapraszamy teraz do wysłuchania kresowego kalendarium historycznego, które przygotował redaktor Daniel Wojciechowski. A my spotkamy się w drugiej części audycji po kalendarium i po przerwie reklamowej.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu w moim cotygodniowym przeglądzie historycznym w saloniku kresowym. Na sam początek odrobina fechtunku. Ponieważ 20 marca 1886 roku w Lwowie założono pierwszy polski klub szermierczy. Przyjął on nazwę Towarzystwo Szermierzy. Warto dodać, że pierwsze kółka szermierzy powołano już wcześniej, bo w roku 1878 w ramach Czytelni Akademickiej. 25 marca 1957 roku natomiast władze PRL zawarły z ZSRR umowę o drugiej fali wysiedleń Polaków z Kresów Wschodnich. Do Polski przyjechało wtedy ponad 200 tysięcy osób. Po śmierci Stalina z radzieckich łagrów zaczęto stopniowo wypuszczać więźniów. W 1955 roku przyjechało do Polski około 6,5 tysiąca osób. Rok później już blisko 31 tysięcy osób, a wskutek trzeciej fali do Polski przyjechało ponad 200 tysięcy Polaków z Kresów. Nocą z 26 na 27 marca 1944 roku banda UPA dokonała masakry 180 Polaków we wsi Lipniki na Wołyniu. Ocalał Mirosław Hermoszewski, lotnik, kosmonauta, generał brygady i pilot. Był wtedy niemowlęciem. Natomiast 22 marca 1943 roku Niemcy spacyfikowali wieś Chatyń koło Mińska. Zabito 149 osób. Istnieje także wersja, w której masakry dokonali Sowieci w mundurach niemieckich. Pierwszego dnia wiosny, 21 marca 1974 roku, zmarł hrabia Michał Tyszkiewicz, mąż Hanki Ordonówny. Przed wybuchem II wojny światowej Tyszkiewiczowie często odwiedzali Orniany, posiadłość Michała znajdującą się niedaleko Wilna. Gdy rozpoczęła się radziecka okupacja Litwy, aresztowany przez NKWD, Michał Tyszkiewicz trafił do więzienia na Łubiance, a niebawem dołączyła do niego jego żona. W 1941 roku odzyskali wolność i znaleźli się w armii Andersa. Michał Tyszkiewicz zaopiekował się wcześniej osieroconym bratankiem Jasiem, synem swego starszego brata Władysława. Ten zginął w 1940 roku w rosyjskim więzieniu w Kijowie. Michał Tyszkiewicz pracował w sekcji polskiej Radia Wolna Europa. Zmarł w Monachium, a pochowany został w Londynie. Tradycyjnie piosenka w saloniku kresowym w naszym przeglądzie historycznym. Walc angielski Każda z pań modern z operetki Jaś u raju bram z Teatru Cyrulik Warszawski z roku 1933. Słowa Michał hrabia Tyszkiewicz, a śpiewa Hanka Ordonówna.
Każda z pań modern zna swój styl i wie, gdzie co przypiąć, co upiększyć, a co cieniem skryć. To misterna gra, gdy kobieta zna, czym pociągnąć, czym zadziwić, jak uroczą być. O, perfum gorzka woń, ucz głęboka woń, tacy szum pikantny cóż, to wszystko tak to już. Lecz gdy serce twe kogoś kochać chce, swe moderne szmatki rzuć, do swej miłości prosta wróć. Spojrzy się, dzień już zgasł, wieczór długi był. Idź już spać, nie trać próżno sił. Jutro znów zbudzi cię słońca złoty blask. Wcześnie wstań i korzystaj z was. Każda z pań modern ma swój styl, wie, gdzie co przypiąć, co upiększyć, a co cieniem skryć. To misterna gra, gdy kobieta zna, czym pociągnąć, czym zadziwić, jak uroczą być. O, perfum gorzka woń, ucz głęboka woń, tacy szum pikantny słów, to wszystko tak to już. Lecz gdy serce twe
swej miłości prosta wróć. Wiosna, 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 wiosenny pierwszy wiew. Wiosna, wiosna, wiosna i ciepły wiatr wśród drzew. I blade śnieżyczki wychylą na świat do słońca całunków i lśnień. I w sercu tajemny rozchyli się kwiat i po tym nadejdzie ten dzień, kiedy znów zakwitną białe bzy z brylantowej rosy dzwonnej mgły. W parku pod platanem pani siądzie z panem, da mu słodkie usta rozkochane. Kiedy znów zakwitną białe bzy, bzów aleją parki będą szły. Pojmą to najprościej, że jest czas miłości, bo zakwitli przecież białe bzy. Kiedy znów zakwitną białe bzy, bzów aleją parki będą szły. Pojmą to najprościej, że jest czas miłości, bo zakwitli przecież białe bzy.
Jak słyszą Państwo, także w drugiej części Kresowego Saloniku pozostajemy w klimacie wiosennym. Zgodnie z zapowiedzią wracamy do tematu wyborów samorządowych w rejonie wileńskim. Robert Duchniewicz, Polak startujący z listy litewskich socjaldemokratów, uzyskał 50,57% głosów, pokonując Waldemara Urbana z Akcji Wyborczej Polaków Litwy, Związek Chrześcijańskich Rodzin, który zdobył 49,43% głosów.
Duchniewicz pokonał Urbana 526 głosami. Wszystko wskazuje na to, że po 30 latach merem Wilna po raz pierwszy zostanie Polak reprezentujący partię litewską, a nie kandydat środowiska Związku Polaków na Litwie i Polskiej Partii. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Akcja Wyborcza Polaków Litwy zaskarżyła bowiem wynik wyborów, stwierdzając liczne nieprawidłowości, zarówno podczas samych wyborów, jak i w czasie kampanii wyborczej. Posłuchajmy konferencji prasowej w Wilnie i argumentacji Polaków.
Jak wiecie, dwaj nasi kandydaci walczyli o fotel mera.
Waldemar Tomaszewski, lider Akcji Wyborczej Polaków Litwy, Związku Chrześcijańskich Rodzin.
W imieniu trockim Jarosław Narkiewicz zdobył 36% głosów, to dobry wynik, jak na rejon Trocki. No, niestety otrzymał mniej głosów znacząco od kandydata, który wygrał te wybory. Natomiast w imieniu wileńskim uczestniczący na ramieniu WPZKR Waldemar Urban otrzymał ponad 49% głosów, a kandydat od partii socjaldemokratycznych otrzymał około 50% głosów. Jeżeli liczyć nieważne, to mniej więcej chyba 49,9% głosów. Jak widzicie, Duchniewicz i 49% Waldemar Urban. Jeżeli głosy nieważne będziemy liczyli. Czyli te liczby wskazują ten fakt, że przewaga była minimalna i zdecydowała faktycznie jedna dzielnica. Jak my oceniamy ten wynik? No przede wszystkim oceniamy to jako nieprzegraną, bo przegrać można w walce uczciwej. Natomiast tutaj o uczciwych wyborach i wolnych wyborach chyba żadnej mowy nie może być. Po prostu wybory nie uznajemy za wolne i za uczciwe, tak więc tylko konstatujemy, że według danych Państwowej Komisji Wyborczej kontrkandydat otrzymał o kilkaset głosów więcej. I może tyle tytułem wstępu.
Pan poczuwa się do odpowiedzialności po wynikach wyborów i jak pan widzi przyszłość w ogóle partii? Czy może jest czas oddać na przykład drogę dla młodych?
Jak najbardziej za wszystko przewodniczący poczuwa się do odpowiedzialności. Natomiast decyzje będziemy podejmowali już na swoich gremiach, powiedzmy, kolegialnych. I oczywiście, że każda decyzja jest możliwa. To będzie zależało od tego, jaką decyzję przyjmą nasi członkowie Rady Naczelnej. Natomiast nie mówiłem o tym na wstępie, ale powiem teraz, bo to jest ważne dla naszych wyborców, że wyniki wyborów samorządowych są AWPZHR, a tym samym i dla polskiej społeczności, generalnie pomyślne, oprócz tej drugiej rundy, która nie to, że nie jest pomyślna, ale ona jest, daje taki wynik, który nas nie może satysfakcjonować. Natomiast wynik przed dwoma tygodniami to jest 5,5% głosów w skali kraju. Poprzednio mieliśmy 5%. To zwiększenie o 3 mandaty, zwiększenie w mieście Wilnie, zwiększenie w rejonie Trockim, taki sam stan posiadania w rejonie Sołecznickim, zwiększenie w rejonie Wileńskim, gdzie mieliśmy 18 mandatów obok mera. I to trzeba podkreślić, że przy sytuacji, gdzie Polaków w rejonie mieszka 42%. Nawet ten wynik, który 49% według komisji, Polaków mieszka 42%, tak więc analizując tutaj w sposób arytmetyczny, matematyczny, widać, że poparcie jest bardzo szerokie. Natomiast oczywiście satysfakcja nie może być żadnej, bo zabrakło nam nieco głosów i w tym kierunku oczywiście będziemy analizowali dlaczego. Przede wszystkim tutaj jest dzisiejsza analiza, że nam proporcje nie pozwalają już utrzymywać ponad 50% głosów w pierwszej rundzie, bo w zasadzie otrzymaliśmy prawie 50% i drugi tur nie musiałoby być, ale po prostu te proporcje nam nie pozwalają, bo nas mieszka tylko 42% naszych wyborców. Natomiast w Radzie będziemy mieli większość i Rada jest głównym organem samorządu, to jest najwyższy organ według ustawy i na pewno nasi radni, 18 radnych będą podejmowali takie decyzje, które są przychylne, dobre dla mieszkańców rejonu. Natomiast podsumowując ten cały maraton wyborczy, jeszcze raz chcę powiedzieć, że zwiększyliśmy o 10% mniej więcej swoje poparcie, z 5 do 5,5%, czyli w porównaniu z wyborami sejmowymi jeszcze większe poparcie. I jest taka jakby nadzieja, że następne wybory parlamentarne będą dla nas przychylne. W końcu ten klub swój parlamentarny będziemy posiadali, co jest bardzo ważne.
Waldemar Urban, kandydat na mera rejonu Wileńskiego.
Korzystając z okazji, chciałem też podziękować ze swojej strony dla naszych wyborców, naszych sympatyków, także dla naszych terenowych sztabów. Ludzie naprawdę dużą pracę zrobiliśmy razem, dużo pracowało się i dzięki nim zdobyliśmy ten dobry rezultat, jaki podczas pierwszej tury, tak i podczas drugiej tury. No, trochę zabrakło nam, by utrzymać stanowisko mera, lecz tutaj naprawdę no, nie są bardzo złe nasze nastroje, ponieważ najważniejsze decyzje to są decyzje Rady w samorządzie i w Radzie mamy totalną większość, 18 radnych. Tutaj nowe ustawodawstwo, które wejdzie w życie 1 kwietnia, wnosi pewne zmiany. Wnosi zmiany takie, że mer na przykład na posiedzeniach Rady już będzie znaczy takim swoistym moderatorem, tylko nie będzie miał prawa głosu, lecz będzie tylko prowadzącym tej Rady. Znaczy, decyzje Rady przyjmują się większością, to się nie zmieniło i większość ta jest nasza.
Waldemar Tomaszewski poruszył także wspomniany przez nas wcześniej udział międzynarodowych obserwatorów i przedstawił stanowisko polskiej partii dotyczące wyborów.
Byli obserwatorzy z Polski zaproszeni, czyli obserwatorzy, którzy mieli rangę obserwatorów międzynarodowych. Państwowa Komisja Wyborcza wydała im zaświadczenie. I był europoseł Patryk Jaki i również poseł Sejmu Rzeczpospolitej Mieczysław Baszko. Panowie na pewno spisują swoje wnioski i raporty i chyba przyślą zarówno do komisji, jak i do strony, która zapraszała. A nieoficjalnie i w noc wyborczą oceniali swoje spostrzeżenia, no i niestety mówili, że są bardzo niemile zaskoczeni właśnie tym procesem wyborczym u nas na Litwie. Wskazywali przede wszystkim na atmosferę niedobrą wokół bądź co bądź ugrupowania mniejszości narodowych. Tego nie powinno być oczywiście. W kraju unijnym też wyrażali wielkie zdziwienie sytuacją, że głowa rządu, parlamentu wprost nawołują przeciwko naszemu kandydatowi, chociaż ich ugrupowanie w wyborach w drugiej rundzie nie, jak wiemy, nie uczestniczyło. Czyli to jest takie, według oceny wielu obserwatorów, też politologów, jest nadużywanie swojego stanowiska służbowego w celach kampanii wyborczej. I jeszcze były bardzo wielkie spostrzeżenia z zarzutami, właśnie presją na wyborców rejonu Wileńskiego, ażeby nie wyrazili swojej woli politycznej, było im utrudniane branie udziału w procesie wyborczym. Tak więc główny zarzut naszego sztabu i obserwatorów jest, że było utrudniane spełnienie obowiązku obywatelskiego głosowania. A za to już jest przewidziana nawet sprawa karna. Zresztą takie jedno dochodzenie przy terminalu zostało wszczęte jeszcze we wtorek, kiedy jeden z wielbicieli socjaldemokratów wprost nawoływał, żeby młodsze osoby schowałyby paszporty swych babci i dziadków, żeby oni nie przegłosowali w domu, kiedy przyjdą, że nie mieli paszportu. Oczywiście ta sprawa została wszczęta, to sprawa karna, utrudniania, ale nawet nie chodzi o tą jedną sprawę. Chodzi o tą właśnie atmosferę, która była na te wybory przeszykowana. I to oczywiście daje prawo wnioskować, że druga runda wyborów w rejonie Wileńskim nie była ani demokratyczną, ani wolną, co najważniejsze. Przez to robimy taki wniosek, że konstatujemy, że więcej głosów zostało zaliczone dla naszego kandydata, ale nie mówimy tu o przegranej z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby przegrać, to trzeba walczyć w uczciwej grze. Jeżeli są wybory niewolne, demokratyczne i nieuczciwe, to tutaj nie może być żadnej przegranej, bo nie ma szans na wygraną, kiedy jest nieuczciwość. I z drugiej strony mówimy, że ten wynik, mimo takiej nagonki, jest dobry, bo 42% Polaków mieszka w rejonie, a zdobyliśmy ponad 49% głosów. 18 radnych w rejonie Wileńskim przedstawia WPL. Socjaldemokraci mają 7 radnych, i to jest ich na właściwe poparcie, i 6 mają jeszcze przedstawiciele 3 partii, które poparły kandydata na mera, czyli partii konserwatywnej, partii liberalnego ruchu i partii wolności. Utrudnienia oczywiście będą, jeżeli wyniki wyborów będą potwierdzone, bo jak tu mówiliśmy, one nie były ani wolne, ani demokratyczne. Były przede wszystkim nieuczciwe. Tak więc, jeżeli wyniki będą potwierdzone, to utrudnienie nastąpi, że merem będzie osoba nie z opcji tutaj polskiej. Natomiast 18 radnych na 31 to ten parasol ochronny, który na pewno będzie hamował potencjalne negatywne decyzje, które będą skierowane przeciwko naszym mieszkańcom czy przeciwko naszym polskim szkołom. I tutaj na pewno ta siła radnych nie pozwoli podejmować takie decyzje, chociaż też rozumiemy, że konserwatyści i liberalowie, którzy poparli kandydata socjaldemokratów, będą z presją na niego występowali, żeby właśnie on te polskie szkoły zamykał.
To byli Waldemar Tomaszewski, lider akcji wyborczej Polaków Litwy, Związku Chrześcijańskich Rodzin, i Waldemar Urban, startujący na mera rejonu Wileńskiego. Co sądzi o zaskarżeniu wyników wyborów przez akcję wyborczą Polaków Litwy i jakie ma plany Robert Duchniewicz? Posłuchajmy zwycięzcy niedzielnych wyborów. Rozmowę przeprowadziła redaktor Renata Wittmann w audycji Salon Polityczny w wileńskiej rozgłośni Radia Znad Willi.
Renata Wittmann, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Robert Duchniewicz, zwycięzca w wyborach mera w rejonie wileńskim, wiceprzewodniczący Partii Socjaldemokratycznej. Dzień dobry, witamy pana.
Witam.
Waldemar Tomaszewski już zapowiedział zaskarżenie wyniku wyborów. Zwróci się do Głównej Komisji Wyborczej, by na nowo rozpisać wybory albo przeliczyć głosy. Jak pan to skomentuje?
No, Wiecie, każda partia polityczna i każdy kandydat ma na to prawo, to chyba nie jest tak łatwo mieć taką porażkę w rejonie wileńskim, kiedy partia przez dziesięciolecia rządziła całkowicie i teraz jest ona jeszcze ma większość w Radzie, ale kiedy ta persona mera chyba nie jest taka już nieważna, jest dosyć ważnym politykiem i kiedy nie zdobywasz tej wygranej, to chyba trochę to boli. To ja rozumiem, że można wykorzystać wszystkie metody po prostu, ale nie przyznać po prostu porażki, to też trochę jest tak jakby niepoważnie ze strony politycznej, bo tam głosów nie jest tak mało różnicy, chyba 500 powyżej, na samorządowych wyborach na szczeblu to wcale jest dużo. Ja też myślałem zrazu, że może to jest nie taka liczna liczba, ale chodzi, że dużo. Na przykład chyba Związek Demokratów w Kownie oskarżał, bo nie przeszedł progu wyborczego, tam im nie chwytało chyba 12 głosów i sąd odrzucił to. Rozumiecie, to teraz to trochę też był ciekawe, jak to będzie wyglądało. Sztab wyborczy podał informację, że on mówi, że nieprzejrzyste te wybory były. Trzeba podkreślić, że i członkowie komisji, przewodniczący komisji są z jego partii lub z partii, które pomogły dla niego delegować, bo publicznie przyznał się i Piotr Zgrażulis, i ten Żemaitaitis, czy tam Potiejki są nie w jednej partii, nie wszyscy, no w dwóch różnych partiach. To znaczy, to oni przyznali się, że oni dali tych osób, no te kwoty komisji dla Tomaszewskiego. To znaczy, to dla mnie to dziwnie wygląda, kiedy ten, który dominował wszędzie, znaczy miał większość członków komisji, swoje opcje, które znaczy miał duże te resursy, tak, i on mówił, że było coś niesprawiedliwe. Tam była, widziałem jakiś napis, że w Rudominie jakaś kubka była głosów, znaczy 100 czy coś, gdzie początkowo ona chyba była liczona, położona blisko moich głosów, a później wyszło, że to głosy mojego oponenta. To trochę pociekawiło się też członków komisji, bo no, nie rozumiałem, jak to mogło być, bo naprawdę z naszej strony takie rzeczy nie mogło być, a z drugiej strony tam pracuje większość i przewodnicząca jest akcji wyborczej, no członek komisji. A to znaczy, tak jak rozumiem, tam było prosto w takie kuczki, jak liczy komisja, ciągle te głosy złożone, te, i po prostu nie były zmienione, ale po prostu nie podpisane, bo chyba sam przewodniczący tam coś nie wytłumaczyło dla tych członków. I wyszło, że po prostu oni gdzieś tam leżeli i takie, o niczym to była skarga, po prostu potem przeliczono i położono tam, gdzie trzeba, to wiecie, ale my widzieliśmy i podczas uprzednich różnych wyborów, że odwrotnie, ten, kto skarży, to w sytuacji za niego partię bardzo dużo głosów z innych partii pojawiało się w różnych innych kuczkach. To wiecie, to dla mnie to wygląda śmiesznie.
Jednym z argumentów za powtórzeniem wyborów była presja, jaką podczas głosowania mieli wywierać na społeczności polskiej członkowie paramilitarnego Związku Strzelców, reaktywowanej organizacji litewskiej, która w czasie II wojny światowej kolaborowała z Niemcami, a jej członkowie byli odpowiedzialni za masowe zbrodnie na ludności żydowskiej i polskiej na Wileńszczyźnie.
Na ile wiem, strzelcy mają umową współpracy z policją, bo policja, żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo publiczne, jakieś tam patrulowanie, tak żeby policja teraz, my widzimy, w Litwie nie chwyta bardzo, ona współpracuje z tą organizacją, to jest wszystko bardzo oficjalne i jak ja rozumiem, że to było po prostu na ulicach, bo my wiemy, że podczas wyborów wszystko jedno, jest wiele naruszeń i policja także aktywnie musi działać. To jeżeli teraz na przykład mamy niechwytką policję, to gdzieś na jakieś, nie wiem, gdzie jest jakiś problem, policja musi jechać na jakieś wyzwanie, to znaczy, że to policja nie wyjedzie po prostu, to, że te strzelcy byli, to chyba to trochę ułatwia pracę policji. Ja nie wiem, co to może być złego. A pan Waldemar Tomaszewski mówi, że tam aktywność jakoś spadła, zastraszyli ludzi. No nie wiem, jeżeli zastraszyli człowieka, który no, nie był cześć, wyszedł na wybory, tak jakby tak bardzo już, jak powiedzieć, obywatelsko zachowują się wszyscy osoby tam o 7 z rania, czy kiedy tam w niedzielę, to i kiedy ta osoba nie może głosować, jego tam komisja prawie spotyka już z kwiatami, żeby tylko zagłosował, to wiecie, to być może to strzelcy dobrą pracę zrobili, jeżeli no, nie pozwolili takim naruszeniom być. A z drugiej strony to było mówione, że gdzieś czytałem, że odstraszyli wyborców, bo byli, no znaczy, w mundurach tych. No jak odstraszyli wyborców, jeżeli aktywność wzrosła?
Posłuchajmy, jak Robert Duchniewicz ocenia kampanię wyborczą.
Jak ja mówię po pierwszej turze, to niespodzianka dla mnie to nie było. My wiedzieliśmy, dokąd my jedziemy, aktywnie pracowaliśmy. Ja wiedziałem, że będzie druga tura, tylko pytanie było, czy będę ja, czy Gediminas Kazienas. No, powiodło się dla mnie, udało naprawdę niemało ludzi na mnie głos. W drugiej turze jasno prowadziliśmy swoją kampanię wyborczą. Zachęciliśmy więcej mieszkańców iść na wybory, bo to Waldemar Tomaszewski po pierwszej turze mówił, że już u nich jest wygrana. Ja mówiłem, że jeszcze nie, nic nie stracone. Jak widzimy, że czasem w życiu były nawet nie duże pieniądze, te setki tysięcy i nie administracyjne resursy wygrują wybory, a ludzie wygrują wybory. To ja bardzo cieszę się, że ta nasza demokracja jest żywa i ludzie przyszli.
W 31-osobowej Radzie Rejonu Wileńskiego większość, 18 osób, to członkowie Akcji Wyborczej Polaków Litwy. Jak z tej perspektywy ocenia swoje rządzenie nowy mer?
Ja widzę, jaka jest sytuacja. Rozumiem, że ona jest trudna, ale teraźniejszy status mera wszystko jedno pozwala mieć narzędzia w swoich rękach do pewnych działań. I...
Według nowej redakcji o samorządach mer będzie mógł decydować, kto będzie jego wicemerem, tak?
Mer będzie mógł decydować, po pierwsze, kto będzie szefem administracji, dyrektorem administracji. To jest bardzo ważne, bo on jest naczelnikiem wszystkich pracowników i starostów. I my rozumiemy, co to znaczy w rejonie wileńskim. A z drugiej strony mer podaje kandydatury dla rady wicemerów, ale jeżeli rada dwa razy nie zatwierdza, mer znowu jednostronnie może ich naznaczyć. Teraz wszyscy pracownicy administracji, no cała góra, która jest naznaczona przez mera, faktycznie rządzi aparatem wykonawczym i my rozumiemy, że to nie może być tak, że nikt nie, że będą jakieś punkty niestyczności pomiędzy merem a radą, bo po prostu wtedy będzie totalna destrukcja. Żadna partia polityczna nie będzie do tego chciała prowadzić i dlatego chyba oponenci starają się teraz odnaleźć możliwość jeszcze jakoś zdobyć jakieś, nie wiem, zaprzeczyć te wybory, żeby coś znowu tam było, bo rozumieją, że no, ten status mera jest ważny. Co ja widzę, co tu mer najbardziej może zrobić, to w tym wypadku, kiedy on staje się, no staje na górze tego całego wykonawczego aparatu, to co w rejonie wileńskim bardzo boli, to kontrol starostw dotyczy, jak ta praca toczy, na przykład do patrowania dróg, my widzimy, jak finanse są, znaczy, rozpuszczane, wszystko jedno, cały aparat wykonawczy w ręcach mera. Jest zatwierdzony na przykład budżet, jaki on nie byłby, ale mer odpowiada za to, jak on jest wykonywany. To w tym wypadku to też jest dużym narzędziem. Teraz my mamy dwóch wicemerów, Ocława nam pozwala zatwierdzić trzech. Faktycznie ja myślę, że przy teraźniejszej sytuacji, kiedy ja staję się merem, to ja muszę zachować no, płynną pracę, składną pracę samorządu. I wtedy w tym wypadku widzę, że jeden wicemer musiał być z mojej opcji, jeden musiałby być z centru prawicy, bo mówiłem, że wszyscy muszą razem pracować, i jeden musiał być za WPLZHR. To znaczy dla Urban faktycznie jest no, naprawdę w moich oczach dobrym administratorem, mógłby pracować na tej pozycji. Specjaliści nie zmienią się, oni będą pracować. Jasne, że człowiek musi dobrze pracować, ale to mechanizmy na zwolnienia z pracy, oni wiecie, muszą być dosyć poważne. To znaczy coroczne, kiedy ty tam oceniasz działalność z przyszłego roku, to musi być negatywna ocena. To bardzo jest trudno z tym. Ja tylko co mogę powiedzieć, że co ja naprawdę zrobię, to prosto przepatrzę, ile tych etatów my mamy, bo mamy chyba wiele takich niezapełnionych etatów i pytanie, czy my musimy ich tyle mieć i może możemy gdzieś ich przekazać prosto na inne jakieś sfery. My teraz widzimy, że Narodowa Służba Rolna, ona teraz już jest jak ona, wycofana z tego chyba administracyjnego całego aparatu i część przychodzi do Ministerstwa Ochrony Środowiska funkcji, część do samorządu. My będziemy musieli przyjąć sporo pracowników.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Ciekawi jesteśmy, jak ostatecznie rozstrzygnie się ten spór i jak jego wynik wpłynie na zarządzanie rejonem wileńskim, w którym większość mieszkańców stanowi polska mniejszość narodowa. Ciekawą analizę tegorocznych wyborów samorządowych zamieścił na stronie internetowej wilnoteka.lt redaktor Walenty Wojniło. Zachęcamy Państwa do lektury. Artykuł nosi tytuł Polak wygrał, polska partia przegrała, a polskość na Litwie? To interesująca analiza, także w kontekście przyszłorocznych wyborów do Europarlamentu i do litewskiego Sejmu.
Proszę Państwa, nasza audycja zbliża się dzisiaj ku końcowi. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszamy do kresowego saloniku za tydzień, 1 kwietnia, początek kilka minut po 16:00 i to nie żart. W imieniu Fundacji Pomorskich Kresowian zapraszamy także na 15. Kresową Środę Literacką 29 marca o 17:00 w Oblackim Centrum Edukacji i Kultury przy ulicy Elżbietańskiej w Gdańsku. Tomasz Kuba Kozłowski z Domu Spotkań z Historią w Warszawie zabierze Państwa na wiosenny spacer główną ulicą Wilna, kiedyś Świętojerską, w międzywojniu Mickiewicza, a dziś Giedymina.
To w najbliższą środę o godzinie 17:00 u Oblatów w Gdańsku. Pozostając w klimacie wiosennym, żegnają się z Państwem Michał Rzepiak,
Andrzej Urbański
i realizatorka dzisiejszej audycji
Aleksandra Woźniak.
Do usłyszenia za tydzień.
To zdarza się tylko raz w roku, dokładnie gdy kończy się mróz. Z początku jest wielki niepokój, aż nagle coś pada na mózg. Siadamy z dziewczyną jak w barze, w starym parku pod krzakiem róż. Park zamienił się w barbar, wiosenny ma czar. Panie ober, nakrycia dwa już. Wiosna raz, proszę bardzo, mocny koktajl majowy do głów. Wiosna raz, proszę bardzo, raz salatka z jaśminów i bzów. Nastrój raz, proszę bardzo, do stolika słowika nam dać. Wszystkie gwiazdki na niebie zapalić, świeże pączki róż podać na deser. Oczy przymknij, nie pytaj, co dalej, panie ober, ten księżyc pan zgaś. To wszyscy z nas wzięli dziś przykład, bez względu na płeć i na wiek. To rzecz jest doprawdy niezwykła, tłum cały do parku się zbiegł. Pan starszy z uroczą dziewczyną na ławeczce siadł vis-a-vis. Spojrzał na nas już zgadł, spojrzał na nas już wpadł, przymknął oczy i tak mu się śni. Wiosna raz, proszę bardzo, mocny koktajl majowy do głów. Wiosna raz, proszę bardzo, raz salatka z jaśminów i bzów. Nastrój raz, proszę bardzo, do stolika słowika nam dać. Wszystkie gwiazdki na niebie zapalić, świeże pączki róż podać na deser. Oczy przymknij, nie pytaj, co dalej, panie ober, ten księżyc pan zgaś. Nastrój raz, proszę bardzo, do stolika słowika nam dać. Wszystkie gwiazdki na niebie zapalić, świeże pączki róż podać na deser. Oczy przymknij, nie pytaj, co dalej, panie ober, ten księżyc pan zgaś.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.